Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenartre. Dzisiaj przedstawiam streszczenie i recenzję tej książki. Raspberry Pi Fordum jest autorstwa Seana Mnanusa i Mikea Coka. To przystępny, szeroki przewodnik po komputerach jednopłytkowych Raspberry Pi. Adresowany przede wszystkim do osób początkujących. Czwarte wydanie uwzględnia m.in. Raspberry Pi 4 i Raspberry Pi 4 7 oraz nowsze środowisko Scratch 3. Książka nie traktuje płytki wyłącznie jako taniego komputera do codziennych zadań. Pokazuje ją jako narzędzie do poznawania systemu Linux, programowania, tworzenia multimediów i pierwszych eksperymentów z elektroniką. Układ materiału prowadzi od wyboru sprzętu, instalacji systemu operacyjnego i podłączania urządzeń, przez obsługę pulpitu oraz terminala, aż po konkretne projekty w Scratchu, Pythonie i SonicPi. Osobne miejsce zajmują gry, w tym programowanie elementów świata Minecrafta, a także podstawy działania obwodów. Jest to więc poradnik praktyczny, którego celem nie jest specjalizacja w jednej dziedzinie, lecz zbudowanie orientacji w całym podstawowym ekosystemie Raspberry Pi. Autorzy kładą nacisk na wykonywanie kolejnych czynności i rozumienie, do czego służą. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od pierwszego uruchomienia do samodzielnego stanowiska pracy, książka zaczyna od problemu, który dla nowego użytkownika bywa ważniejszy niż samo programowanie, czyli od poprawnego uruchomienia płytki. Wyjaśnia rolę systemu operacyjnego, nośnika pamięci, zasilania, monitora, klawiatury, myszy i połączenia sieciowego. Taka kolejność jest uzasadniona, ponieważ Raspberry Pi nie jest typowym, gotowym komputerem, kupowanym z wstępnie skonfigurowanym środowiskiem. Czytelnik musi zrozumieć, jakie elementy są konieczne oraz jak współdziałają, zanim przejdzie do bardziej twórczych zastosowań. Autorzy omawiają instalowanie systemu i łączenie urządzenia z internetem, a następnie prowadzą przez codzienną obsługę pulpitu Linux. Dzięki temu książka redukuje barierę wejścia, ale nie ukrywa technicznego charakteru platformy. Ważnym elementem jest nauka instalowania, używania i usuwania programów. To pokazuje, że Pi może służyć do pracy z dokumentami, przeglądania sieci czy prostych zadań domowych, a nie tylko do demonstracyjnych projektów. Rozdziały początkowe budują też nawyk sprawdzania połączeń i ustawień zamiast przypadkowego zmieniania opcji. Dla początkującego ma to praktyczną wartość, ponieważ wiele problemów z płytką wynika z konfiguracji sprzętu lub systemu, a nie z poważnej awarii. Ten fundament pozwala później bezpiecznie korzystać z terminala, kodu i podłączanych układów elektronicznych. Po drugie, Linux jako narzędzie obsługi, a nie abstrakcyjna przeszkoda. Istotną częścią poradnika jest oswojenie użytkownika z Linuxem, zarówno w wersji graficznej, jak i z poziomu powłoki tekstowej. Autorzy nie przedstawiają terminala jako celu samego w sobie, ani jako testu dla zaawansowanych. Pokazują go jako praktyczny sposób wydawania poleceń, zarządzania plikami i wykonywania czynności administracyjnych. To ważne w kontekście Raspberry Pi, ponieważ liczne instrukcje projektowe i narzędzia dostępne dla tej platformy opierają się właśnie na terminalu. Czytelnik poznaje zatem dwa uzupełniające się sposoby pracy. Pulpit pozwala szybko korzystać z aplikacji, przeglądać pliki i uruchamiać programy, natomiast powłoka daje większą kontrolę nad systemem. Książka łączy tę naukę z realnymi zastosowaniami, takimi jak instalacja oprogramowania oraz organizowanie środowiska pracy. Dzięki temu podstawy administracji systemem nie są oderwaną teorią. Wprowadzają umiejętności potrzebne do dalszych eksperymentów i do samodzielnego rozwiązywania prostych trudności. Zakres jest celowo podstawowy. Osoba oczekująca kompletnego kursu administracji serwerem Linux będzie potrzebowała innych materiałów. Dla grupy docelowej ograniczenie to jest jednak zaletą, bo autorzy wybierają polecenia i pojęcia potrzebne na początku drogi. Uczą przy tym, że system operacyjny jest elementem, który użytkownik może konfigurować i badać, a nie niewidoczną warstwą działania komputera. Po trzecie, Scratch. Python i SonicPi jako trzy drogi do tworzenia, książka wykorzystuje kilka środowisk programistycznych, ponieważ każdy z nich rozwija inną umiejętność i obniża próg wejścia w inny sposób. Scratch służy do wprowadzenia logiki, programowania przez układanie bloków. Autorzy prowadzą od podstaw do stworzenia gry zręcznościowej, więc czytelnik nie tylko poznaje pojedyncze instrukcje, lecz widzi, jak sterowanie. Zdarzenia i reguły gry składają się na działający projekt. Python wprowadza następny poziom, czyli zapis poleceń w kodzie tekstowym. W książce pojawiają się programy w Pythonie oraz gra przygotowana z użyciem Pygame Zero. Przejście między tymi narzędziami ma sens dydaktyczny. Scratch pomaga uchwycić strukturę programu bez konieczności natychmiastowego opanowania składni, a Python pokazuje język szeroko używany poza środowiskiem edukacyjnym. Sonic Spi rozszerza obraz programowania o tworzenie muzyki cyfrowej. Jest przypomnieniem, że kod może sterować czasem dźwiękiem i kompozycją, a nie wyłącznie wykonywać obliczenia. Ten zestaw tematów wyróżnia książkę jako wprowadzenie do kreatywnego użycia komputera. Nie zastępuje ona systematycznego kursu każdego z tych języków i środowisk. Jej wartość polega na umożliwieniu porównania metod pracy oraz na dostarczeniu projektów, które dają natychmiastowy, widoczny lub słyszalny rezultat. Czytelnik może dzięki temu świadomie zdecydować, czy chce dalej rozwijać gry, aplikacje, muzykę czy klasyczne programowanie. Po czwarte. Minecraft i gry jako praktyczny kontekst nauki kodu. Programowanie gier i modyfikowanie świata Minecrafta stanowią w książce konkretny kontekst dla pojęć, które w czystej formie mogłyby wydawać się początkującym abstrakcyjne. W rozdziałach poświęconych Scratchowi oraz Pygame Zero tworzenie gry pozwala ćwiczyć reakcję programu na działanie użytkownika, organizowanie zasad oraz testowanie efektów. Kod nie pozostaje wyłącznie tekstem na ekranie, ponieważ jego skutki można natychmiast zobaczyć w ruchu postaci, punktacji lub zachowaniu elementów gry. Szczególnym przykładem jest użycie Pythona do budowania struktur w Minecrafcie. Książka omawia dodawanie i usuwanie bloków, a także generowanie losowych labiryntów, które można później eksplorować. Projekt ten dobrze pokazuje praktyczny sens automatyzacji. Zamiast ręcznie wykonywać powtarzalne czynności w świecie gry, program tworzy większą strukturę zgodnie z określonymi regułami. Jednocześnie labirynt ujawnia znaczenie zmiennych, powtórzeń, losowości i planowania kolejności instrukcji. Autorzy nie przedstawiają Minecrafta jako pełnego kursu projektowania gier ani profesjonalnej grafiki komputerowej. Wykorzystują znane środowisko jako pomost między zabawą a rozumieniem działania algorytmów. To podejście jest szczególnie użyteczne dla uczniów i hobbystów, którzy potrzebują namacalnego rezultatu, aby utrwalić podstawy kodowania. Czytelnik uczy się również, że program może oddziaływać na zewnętrzne środowisko, nawet jeśli tym środowiskiem jest na początku wirtualny świat, na koniec elektronika. Obwody i dodatki rozszerzające możliwości płytki Raspberry Pi różni się od zwykłego komputera między innymi tym, że może współpracować bezpośrednio z prostymi układami elektronicznymi. Książka wprowadza podstawy obwodów i pokazuje, dlaczego sprzęt oraz program nie powinny być traktowane jako odrębne dziedziny. Program może odczytywać sygnały lub sterować elementami podłączonymi do płytki, lecz takie projekty wymagają rozumienia połączeń, zasilania i ograniczeń fizycznych. Autorzy omawiają proste projekty sprzętowe, co pomaga przenieść naukę z ekranu do realnego działania urządzeń. Jest to istotne zwłaszcza dla osób, które wybierają PI z myślą o automatyce domowej, czujnikach lub własnych konstrukcjach. Poradnik nie ma jednak charakteru zaawansowanego podręcznika elektroniki. Czytelnik zainteresowany złożonymi urządzeniami, projektowaniem płytek czy specjalistycznymi systemami internetu rzeczy będzie musiał sięgnąć po dalsze źródła. W ramach wprowadzenia ważniejsze jest nauczenie ostrożnego łączenia komponentów i zrozumienie, że błędne połączenie może być problemem sprzętowym, a nie błędem programu. Uzupełnieniem są wskazówki dotyczące dodatków do Raspberry Pi. Taki przegląd pomaga dostrzec szerokość ekosystemu, ale nie narzuca jednego kierunku rozwoju. Książka zachęca do dobierania akcesoriów do celu projektu, zamiast kupowania elementów bez planu. W ten sposób łączy podstawową wiedzę techniczną z rozsądnym podejściem do eksperymentowania. Podsumowując, Raspberry Pi 4. Dummies jest najtrafniejszym wyborem dla osób, które zaczynają od zera, mają nową płytkę i chcą zrozumieć więcej niż sam proces jej uruchomienia. Skorzystają z niej uczniowie, rodzice wspierający naukę dzieci, nauczyciele, hobbystyczni programiści oraz użytkownicy ciekawi Linuxa i elektroniki. Lecz nie gotowi jeszcze na specjalistyczne podręczniki. Praktyczną korzyścią jest uporządkowana ścieżka od instalacji systemu, przez codzienną pracę z pulpitem i terminalem, po pierwsze programy oraz układy sprzętowe. Czytelnik uzyskuje orientację, jakie możliwości daje Raspberry Pi i które z nich warto rozwijać dalej. Książka nie jest najlepszą propozycją dla doświadczonych użytkowników Linuxa, ani dla osób poszukujących zaawansowanych projektów elektronicznych. Jej elektronika i administracja systemem mają charakter wprowadzający, a część technologicznych szczegółów może z czasem wymagać weryfikacji w aktualnej dokumentacji. na tle węższych poradników o Pythonie, samych projektach GPIO albo konfiguracji systemu wyróżnia się zakresem. Łączy podstawy sprzętu, Linuxa, multimediów, programowania blokowego, Pythona, muzyki i gier w jednym planie nauki. Ta szerokość jest jej główną cechą, zamiast zakładać, że odbiorca już wybrał konkretną specjalizację, pozwala mu sprawdzić kilka zastosowań platformy. Projekty w Scratchu, Sonicpi i Minecrafcie czynią naukę bardziej konkretną, a rozdziały o obwodach przypominają o fizycznym wymiarze pi. Dlatego poradnik dobrze sprawdza się jako pierwszy przewodnik, po którym łatwiej świadomie wybrać bardziej zaawansowane materiały. Jeśli chcesz nas wesprzeć Sean Manus, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.